Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania naszej audycji. Audycja nazywa się audycją dla chorych. Audycja dla chorych. Ale oczywiście, tak jak od czasu do czasu przypominam, skierowana jest do wszystkich, którzy chcą słuchać radia. A więc zapraszam serdecznie. Dzisiejszy temat to jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Gościem naszym jest ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny. Witam księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie panią redaktor, ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy z Górki Klasztornej. Szczęść Boże.
No właśnie. Ksiądz Bogdan Kulik, co tu powiedzieć o księdzu? Może to, że jest ksiądz duszpasterzem apostolstwa dobrej śmierci.
Wspaniale, i to jest istotne.
No dla dzisiejszego tematu może, tak?
Tak, oczywiście. Mhm.
Proszę księdza, ten temat jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Ksiądz zaproponował pół roku temu prawie. Proszę księdza, czym wiedzieliśmy, czy w ogóle przypuszczaliśmy, że znajdziemy się w takiej sytuacji, że temat śmierci będzie bardzo aktualny?
No chyba nie wiedzieliśmy, natomiast on jest aktualny zawsze. Dla mnie, jako dla duszpasterza dobrej śmierci, który to, teraz też tak się pochwalę, że 1 kwietnia obchodziłem 33. rocznicę członkostwa w apostolstwie. Już większość ze słuchaczy wie, że od 11 roku życia no jestem właśnie, w apostolstwie. Tak. Dlatego ja na życie patrzę przez okulary wieczności. Każdy z nas patrzy na życie przez takie okulary, jakie nosi. Lekarze przez lekarskie, nauczyciele nauczycielskie, tak, politycy przez okulary polityków. Oczywiście mówimy metaforami. No i ja jako duszpasterz dobrej śmierci patrzę przez te okulary wieczności, Ewangelii. No a w tym zawsze zawiera się temat śmierci. Powiem, że ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kolegów, księży, i kiedy mu tak mówiłem, że właśnie na tą całą sytuację, która na nas niespodziewanie niejako spadła, patrzę w perspektywie wieczności, to on mi tak powiedział, wylewając trochę kubeł zimnej wody na głowę, i mówi: ale czy ty myślisz, że wszyscy tak patrzą na życie, na to, co się teraz dzieje? Czy wszyscy tak myślą o tym, że to jest jakaś bardziej konkretna okazja, w której trzeba myśleć o porządkowaniu swojego życia, o tej dalekiej przyszłości, dalekiej, no w naszym mniemaniu, bo przecież nie wiemy, kiedy nasze życie się skończy. Ludzie teraz umierają z różnych powodów, prawda, nie tylko z powodu choroby wywołanej koronawirusem. No w każdym bądź razie wylał mi na głowę taki kubek zimnej wody i sobie wtedy pomyślałem, no tak, może ja rzeczywiście troszeczkę tak przesadzam.
Że ksiądz jest entuzjastą dobrej śmierci, będąc w apostolstwie.
Patrzenia na życie w perspektywie wieczności. Tak. No bo samej śmierci nie jestem entuzjastą, bo wiadomo, że śmierć sama w sobie jest czymś złym. Tutaj nie ma o czym mówić. Pan Jezus nie chciał śmierci, Bóg śmierci nie stworzył, ale jeżeli ona już weszła na świat, no to jest Bogiem, który potrafił coś z tym zrobić i z tym zrobił. No, jesteśmy przecież cały czas w okresie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, więc przypominamy sobie nieustannie, że Pan Jezus ze śmiercią sobie poradził w ten sposób, że ją przyjął na siebie i ją pokonał, bo zmartwychwstał. A ja sobie tak postanawiałem cały czas dzisiaj, czekając na nasze połączenie, że korzystając z tego, że nie będę widział palca pani redaktor, którym mi pani grozi
czasami,
to muszę odczytać dwa fragmenty.
Postaram to znaczy, to ksiądz mówi nam teraz taki komunikat, że będzie dużo mówił.
No będę mówił, oczywiście.
Proszę
tak,
bardzo.
Tak długo, jak mnie nie wyłączycie, tak długo będę mówił. Ale proszę mówić też, gdyby trzeba było, prawda, jakoś tak
ja
zmienić.
Tylko może troszeczkę się sprzeciwię temu księdza koledze.
Tak.
Bo myślę sobie, że to, że mówimy bardzo często, że nie myślimy o śmierci, że to jest stereotyp. Myślę, że każdy żyje, jak to się mówi, tu i teraz, i spotyka się ze słabością, ze śmiercią swoich bliskich, i siłą rzeczy myśl o śmierci do nas dociera. Tylko może po prostu o tym nie mówimy.
Może
teraz
o tym
jest
nie
okazja.
Tak. teraz jest okazja, może o tym nie mówimy, a może po prostu nie wiemy, co z tym zrobić.
No właśnie.
I jest to dla nas, no właśnie, pewien, no, pewien sposób radzenia sobie z problemem, prawda? No bo nie wiem, co z tym zrobić, no dlatego go nie dotykam. No i dla mnie jest to zrozumiałe. Oczywiście, że jest to dla mnie zrozumiałe, no ale ponieważ, no właśnie, Pan Jezus dał mi taką łaskę, założył mi te okulary wieczności na oczy jako dziecko i przez te lata weryfikując to marzenie dziecięce, czy tą dziecięcą fascynację, no nie porzuciłem jej, prawda? No, dzieci mają różne zainteresowania, ale potem, kiedy dorastają, kiedy poznają świat, no to wiadomo, przestają się niektórymi rzeczami zajmować, a u mnie wręcz przeciwnie. I dla mnie osobiście jest to znak, dlatego tak mówię o tym otwarcie, że trzeba, że ja mam się tym zajmować, tak? Jeżeli przez 33 lata nie odstąpiłem od tej myśli, to mam się tym zajmować. Dobrze, ale żeby jednak no, trzymać się pewnego jakiegoś takiego klucza, to chciałbym, żebyśmy na początku stanęli tak mocno na fundamencie tej konieczności mówienia o śmierci. Już pani redaktor powiedziała, że no wszyscy o tym jakoś myślimy, bo sytuacja nas do tego zmusza. No jesteśmy realistami, kiedy widzimy, że nasze życie jest bezpośrednim niebezpieczeństwem śmierci. A ja chcę przeczytać dwa teksty naszych dwóch papieży, Benedykta XVI i Franciszka. Bardzo krótko, ale żeby to wybrzmiało, że my musimy o tym mówić jako ludzie wierzący. Musimy o tym mówić i to w takiej perspektywie, no, jaką zarysowałem w tym temacie. Jest nadzieja, bo jest życie wieczne.
To najpierw może papież, tak. Ja mam nadzieję, proszę księdza, że ksiądz cytując tych dwóch naszych papieży wyjaśni równocześnie, czym jest nadzieja chrześcijańska i czym jest wieczność.
Dobrze. Oczywiście, że wyjaśnię. Najpierw, co mówi papież Benedykt XVI? On zwraca się do głosicieli Słowa Bożego. To powiedział w 2011 roku w takiej książce, w wywiadzie Rzece, Światło Świata. Myślę, że wielu z nas ją czytało, czy o niej słyszało. Papież mówi, że głosicielom Słowa Bożego potrzebny jest wręcz rachunek sumienia. Dlatego, że nasze kazania, mówi papież, nasze przepowiadanie jest rzeczywiście w dużym stopniu jednostronnie nakierowane na tworzenie lepszego świata. O, tu na ziemi. Podczas gdy rzeczywiście lepszy świat, czyli wieczność, prawie wcale nie jest wspominany. Tutaj musimy zdobyć się na rachunek sumienia. I potem papież mówi, teraz posłuchajmy, bo to bardzo nam pomaga zrozumieć też naszą sytuację, czy jest bardzo spójne z tym, co my teraz przeżywamy właśnie z powodu pandemii. Oczywiście próbuje się otworzyć na słuchacza i mówić to, co leży w zasięgu jego horyzontu. Naszym zadaniem jest jednak także przebijanie i rozszerzanie tego horyzontu, aby móc dostrzec to, co stanowi rzeczy ostateczne. Te rzeczy dla współczesnych ludzi to trudny orzech do zgryzienia, mówi Benedykt XVI. Jawią się jako coś nierealnego. No teraz widzimy, no, że to wcale tak nie jest, kiedy nas śmierć zaczyna dotykać. Ludzie chcieliby zamiast tego otrzymać konkretne odpowiedzi na teraz, na potrzeby codzienności. A te odpowiedzi pozostają połowiczne, jeśli nie pozwalają przeczuć i rozpoznać, że wykraczamy poza to materialne życie, że jest i sąd, i łaska, i wieczność. Musimy więc znaleźć nowe słowa i sposoby, aby umożliwić ludziom przebicie się przez barierę skończoności. O! Koniec cytatu z papieża Benedykta XVI. Papież mówi, my musimy to głosić, dlatego, że życie od nas tego wymaga. My potrzebujemy nadziei. A czym jest ta nadzieja? Nadzieja, też ładnie papież mówi to w encyklice Spe Salvi, mówi, to jest przyszłość. To znaczy, mieć nadzieję, to znaczy mieć przyszłość. Mieć nadzieję, to znaczy mieć przed sobą perspektywę mimo wszystkich barier, które tę perspektywę niejako nam zamykają. No właśnie teraz przeżywamy taką sytuację, w której dla nas wiele tych informacji, które są, no tak jak papież mówi, trochę połowiczne. My do końca nie potrafimy wszystkich zweryfikować. Jest ich dużo. Sytuacja jest dynamiczna. Można w tym wszystkim stracić nadzieję. To znaczy można, albo można problemem się nie zajmować, czego się nie da, bo jeżeli musimy chodzić teraz w maseczkach, to wszędzie jesteśmy no, zobowiązani do tego, żeby myśleć, że coś się dzieje innego niż 2, 3, 5, 10 miesięcy temu. A z drugiej strony my możemy się na przykład załamać. No to znaczy, że co? Że już nigdy nie będzie dobrze. Już nie wiadomo, co się dzieje. Nikt tego nie potrafi ogarnąć. Papież mówi, mieć nadzieję, to znaczy mieć przyszłość. Ale dlaczego? Dlatego, że jest ktoś, kto to wszystko ogarnia. My do końca nie zrozumiemy, jak Pan Bóg sobie z tym radzi. Natomiast On sobie z tym radzi. Mój współbrat, pewno też wielu znany, ksiądz profesor Marian Machinek, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie teraz słyszy, w rekolekcjach, które wygłosił przez internet w Wielkim Poście, takie rekolekcje zatytułował Na czas powietrza, czyli na czas tego morowego powietrza, epidemii, mówi, my mamy pytania, dlaczego to się wszystko dzieje teraz, ale my tego nie wiemy ostatecznie. O to zapytamy Pana Jezusa na sądzie ostatecznym i wtedy nam to wyjaśni. Teraz żyjemy w sytuacji, w której musimy się zgodzić na to, że my do końca wszystkich tych elementów nie poskładamy, ale musimy mieć nadzieję, dlatego że jest Pan Bóg, który to wszystko bierze w swoje ręce. I dlatego teraz jeszcze raz chcę...
Ale proszę księdza, czy tylko nadzieja nam tutaj ma wystarczyć? Czy też nie jesteśmy wezwani, żeby jednak odczytywać tę rzeczywistość?
Oczywiście, że tak, ale nadzieja to dobrze, to teraz pójdę za pytaniem pani redaktor. Nadzieja, ładnie znalazłem definicję nadziei u świętej pamięci od niedawna księdza profesora Czesława Bartnika z Kulu, który mówi, że słowo polskie nadzieja ma coś wspólnego z działaniem, z dzianiem się, tak? Czyli mówi mieć nadzieję, to znaczy też no...
Nadzianie jakoś... się. Tak,
dokładnie. Dziać się, tak? Czyli ja jestem jakoś wezwany do działania, czyli ja mam coś robić, ale żeby robić coś dobrze, to ja najpierw muszę odczytać, co ja mam robić, tak? Muszę dostosować, to już jest trochę moja tutaj interpretacja, ja muszę dostosować swoje działanie do sytuacji, która jest. Więc tą sytuację muszę jakoś odczytać, ale muszę ciągle pamiętać w pokorze, że ja nie jestem w stanie wszystkiego odczytać. I teraz ja sobie wymyśliłem takie porównanie kiedyś, dzielę się nim od jakiegoś czasu, tutaj też o nim powiem, że to, co my mamy robić, to posługiwać się taką zasadą strzałki i drabinki. Też w tej sytuacji dzisiaj. Strzałka to symbol naszej modlitwy, naszego kontaktu z Panem Bogiem. Tak jak strzała wystrzelona w górę, no przecina powietrze, powiedzmy przecina chmury, wyobraźmy to sobie. Czyli leci wprost do serca Pana Jezusa. Więc ja w tej sytuacji muszę się modlić i mówić, Boże, jest tak i tak, czuję się tak i tak. Co mam teraz robić? Pomóż mi, no właśnie, używać mojego rozumu. Pan Bóg dał nam rozum. Pomóż mi odczytywać tą sytuację. Czyli mam zachowywać kontakt z Panem Bogiem, najuczciwie jak tylko potrafię. Czasami też mu się wypłakując, mówiąc mu o swojej słabości.
I korzystać ze wszelkich swoich właściwości,
oczywiście,
prawda? Rozumu,
tak.
Emocji, tak?
I to
serca.
Dlatego przechodzę teraz do tego drugiego części obrazu, do tej drabinki. Co to jest ta drabinka? Drabinka, ona mi się kojarzy z taką podpórką do kwiatka. Jak kwiatek jest bardzo taki wątły, to
chwiejny,
wstawiamy,
tak?
Tak, to drabinkę, żeby on tam biedak się po niej piął. Czyli musi tak szczebelek po szczebelku rosnąć, tak? I bluszcz tak wtedy rośnie. My mamy też po drabince wykonywać swoje codzienne obowiązki, które wynikają, no właśnie, raz z naszego powołania, ze stanu życia, a dwa z tej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli praktycznie, ja jako ksiądz dzisiaj odczytuję, pytam się Pana Boga od samego początku, co mam robić? Co mam robić? Czy mam robić tylko to, co robiłem do tej pory w sytuacji, no jednak ograniczonego działania? Wszystkie nasze spotkania apostolstwa dobrej śmierci zostały odwołane. Do tej pory było ich bardzo dużo. Rekolekcji wielkopostnych nie odbyły się. Też pozdrawiam teraz wszystkich członków i sympatyków apostolstwa, no, z którymi nie mogliśmy się spotkać. Ale wiele innych zadań jeszcze mam i je robię. Ale pytam się, Panie Boże, może coś więcej powinienem zrobić? Może jeszcze gdzieś mnie powinieneś, może nie tym powinieneś, ale może jeszcze gdzieś w tym mnie wołasz? Więc ja staram się żyć w takim otwarciu, no ale właśnie używając rozumu, bo przecież nie mogę teraz rzucić się w zadania, na których się w ogóle nie znam, tylko po to, żeby działać, prawda? To jest taka pokusa dla mnie byłaby no, takiej nadaktywności, która może komuś się sprawić więcej szkody. Więc strzałka i drabinka.
No bardzo dziękuję. To jest taki model właściwie dla nas. Moglibyśmy to naśladować.
Myślę sobie, że jest zdroworozsądkowy, tak? A ponieważ nasza wiara jest rozsądna, nigdy wiara, nie, prawdziwa wiara nie sprzeciwia się rozumowi i ani na odwrót. Nasz Bóg jest przecież miłością, ale też jest mądrością, jest rozumem. Także kiedy jesteśmy przy Panu Bogu z otwartym sercem i z uczciwymi intencjami, to przecież Pan Bóg będzie nas prowadził. Dlatego, no właśnie, my musimy mówić o tej perspektywie wieczności.
No właśnie, proszę księdza, przejdźmy do wieczności, dlatego do pojęcia wieczności najpierw, dlatego że już jest 19 minut po 13.
Krótko mówię. Papież Franciszek powiedział, i to właśnie do naukowców w 2018 roku, że wydaje mu się, że czasami dzisiaj jest świadomie pomijany temat wieczności, zmartwychwstania, bo wydaje się, że jest on taki obcy, no właśnie, takiej codzienności ludzkiej. A papież mówi, nie, trzeba się nad tym zastanawiać i w nauce, i w katechezie, i w życiu. I teraz czym jest wieczność? Mówiąc krótko, dwa tłumaczenia tego słowa. Pierwsze, nam bardziej bliskie, wynika z takiego codziennego użytku. Wieczny to znaczy bez końca. Tak? Kiedy ja na przykład mówię, czuję się wiecznie szanowany przez panią redaktor. Tak? Czuję się wiecznie obdarzany życzliwością przez słuchaczy i ojców z Radia Maria.
Ma ksiądz nadzieję na to,
nie,
że
to
wieczny.
Ja to już mówię o, mówię o moim doświadczeniu. Tak? Czyli to jest bez końca. Wiecznie to znaczy bez końca. Czyli życie wieczne oznacza po pierwsze, że nie będzie już miało końca, tak? No właśnie, ale tu jest takie niebezpieczeństwo. No ale jeżeli to życie po śmierci miałoby być wieczne, bez końca, ale tylko powtórką tego życia tu ziemskiego,
Nie całkiem chciałabym
no
tego.
Czujemy, że potrzeba jeszcze jednego określenia tego słowa wieczność. Nie wystarczy powiedzieć, że to jest coś bez końca, bo bez końca też jest piekło, prawda? Więc wieczny w tym takim sensie teologicznym, powiedzmy poważniejszym, tym takim głębokim oznacza styl życia Boga. Życie wieczne to znaczy życie w stylu Boga. Czyli życie wieczne to życie takie jak Bóg. Życie wieczne to życie, sposób bycia, do którego Pan Bóg nas zaprasza, który nie jest nas, ale On nam go daje w darze. My nie musimy go zdobywać. My mamy się na niego tylko otworzyć. A ponieważ Bóg jest miłością, Bóg jest życiem, Bóg jest radością, to życie wieczne, to, które nas czeka po śmierci, do którego Pan Jezus nas chce doprowadzić, zaprasza, to jest życie w pełni szczęścia, brak wszelkich braków, pełnia bez przesytu i można tutaj tysiące określeń jeszcze szukać, ale to jest piękne życie bez końca. No właśnie, składamy te dwa elementy. Bez końca, ale co? Ale piękno. Ani oko nie słyszało, ani oko nie widziało, przepraszam, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.
Proszę
więc
księdza,
my sobie do końca
jeżeli
nie wyobrazimy, ale to jest. To jest, Pan Bóg chce nam to dać.
Jeżeli tak? Jest to tak piękna rzeczywistość, to dlaczego jednak nie myślimy o tym, myślę, często, że właściwie lękamy się wieczności, myślę. Tutaj chciałabym posłużyć się małym cytatem, zresztą z księdza artykułu umieszczonego w pozycji Jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Cytat papieża Ojca Świętego Benedykta. Czy naprawdę tego chcemy, żyć wiecznie? Bo może wiele osób odrzuca dziś wiarę, gdyż życie wieczne nie wydaje im się rzeczą pożądaną. Nie chcą życia wiecznego, lecz obecnego. A wiara w życie wieczne wydaje się im w tym przeszkodą. Kontynuować życie na wieczność bez końca jawi się bardziej jako wyrok niż dar.
Dziękuję bardzo za ten cytat. No właśnie, papież tutaj mówi, musimy zrozumieć, co oznacza wieczne, że nie znaczy tylko bez końca, że wieczne oznacza coś naprawdę wspaniałego i co więcej, co my możemy już tutaj przeczuć, prawda? Przed chwilą zjadłem wspaniały obiad, musiałem go szybciej zjeść, żeby tutaj porozmawiać i powiedziałem pani naszej gospodyni, no bardzo pani dziękuję, być może jestem trochę łakomczuchem, bo zjadłem naprawdę dobrą, solidną porcję, ale kiedy to jadłem, to się modliłem, bo czułem przedsmak nieba, tak? Trochę żartuję, ale chodzi mi o to, żeby było wiadomo, że w naszej codzienności, w sytuacjach naprawdę pięknych, naprawdę dobrych, My czujemy, że musi być coś więcej niż tylko takie życie, jakie teraz jest, które jest przecież kruche i sytuacja pandemii nam to teraz pokazuje, że jest kruche. Jeżeli nie ma teraz Boga, a On jest, jeżeli my się Go nie chwycimy, a wierzę, że się będziemy chwytać, bo po to też jest ten nasz teraz ta nasza audycja. Jeżeli my się Boga nie chwycimy, no to co nam zostanie? Ktoś mówi, no czekanie na szczepionkę, tak? Albo czekanie, no właśnie na co? No ale my musimy teraz żyć, my musimy mieć tą perspektywę. I dlatego papież przypomina, to życie po śmierci, ono jest inne niż to tutaj. Ono po prostu jest nieskończenie piękniejsze. I myślę po prostu, że nam brakuje trochę wiadomości na temat
życia wiecznego.
No więc
właśnie o tym myślałam, proszę księdza.
Brakuje nam wiadomości. Dlatego apostolstwo dobrej śmierci, no ma taką rolę. To jest jedna z wielu inicjatyw.
Proszę księdza, halo?
Tak, słucham?
Może przejdźmy już do kategorii dobra śmierć, dobrze? Bo przecież do wieczności idzie się przez śmierć.
Oczywiście.
Prawda? A ksiądz jest przedstawicielem apostolstwa dobrej śmierci, członkiem apostolstwa. A więc powiedzmy, czym jest ta dobra śmierć? Bo tak, kiedy wypowiemy te dwa słowa, to wydaje nam się, że jest sprzeczność.
Oczywiście.
W połączeniu tych pojęć.
Tak. I tą sprzeczność tylko nam rozwiązuje, czy naświetla, no Pan Jezus, no przez swoje zmartwychwstanie. Dobra śmierć, mówiąc syntetycznie, to po pierwsze śmierć, a w łasce uświęcającej, czyli jestem pogodzony z Panem Jezusem, jestem Jego przyjacielem, po prostu w łączności z Nim, tak, to są wszystkie określenia bliskoznaczne, umieram po przyjęciu sakramentów, a jeżeli nie mógłbym, po właśnie po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego za grzechy. Boże, przepraszam Cię, wybacz mi, jeżeli będę mógł się jeszcze wyspowiadać, to ja pójdę, czyli nie idę drogą na skróty, że mi się nie chce iść do spowiedzi. Chcę, ale teraz nie mogę, czuję, że umieram, jestem w niebezpieczeństwie. Czyli pierwszy warunek dobrej śmierci, jestem blisko Chrystusa, najuczciwie jak potrafię, łasce uświęcającej. Drugi warunek, jestem pogodzony z innymi ludźmi. Bo tutaj na ziemi przecież żyjemy w relacjach, tak żeby inni po nas nie musieli sprzątać bałaganu, żeby no właśnie, żeby oni też nie mieli wyrzutów sumienia, że coś między nami było niewyjaśnione. Czyli umieram dobrze, kiedy umieram pogodzony też z innymi ludźmi. Dlatego trzeba o tym myśleć teraz, modlić się już o to, żeby umieć te relacje naprostowywać, bo przecież to nie jest łatwe. I trzecie, no element dobrej śmierci to umieranie z perspektywą, czyli z nadzieją, że jest coś po śmierci i to coś Pan Jezus nam pokazał. Nawet jeżeli nie mamy wszystkich takich naukowych elementów, dokładniutkich opisów tego, no to też jak Kościół nas uczy, nie potrafimy sobie wyobrazić tego piękna, ale nasze serce tam spontanicznie lgnie. No właśnie, ten wyryw serca. Musi być coś po tym życiu, musi być. No i Pan Jezus mówi, że to jest. Czyli powtarzam, trzy elementy, dobra śmierć, pogodzony z Bogiem, pogodzony z ludźmi i wierzący w to wszystko, co Chrystus powiedział o wieczności. I wtedy wiem, że śmierć jest bramą, jest przejściem, jest chwilą, jak uczy katechizm, czy momentem, w którym Pan Bóg powołuje nas do siebie. I dlatego, kiedy patrzymy z perspektywy wiary na śmierć, nawet na te najbardziej bezsensowne śmierci, na te śmierci nagłe, na te śmierci takie, których, no, które trudno aż zrozumieć. Ale jeżeli założymy te okulary Bożego miłosierdzia, Boga, wieczności, to ja sobie mówię tak. Ja nie wiem, jak wytłumaczyć taką śmierć czy inną, ale Boże, Ty przecież tam byłeś przy tym człowieku, bo Ty najbardziej cierpisz wtedy, kiedy cierpią Twoje dzieci. Ty najbardziej cierpisz wtedy, kiedy cierpią rodzice po stracie swoich dzieci. Ty cierpisz wtedy, kiedy na przykład umiera ktoś, po ludzku wydaje się, że z Tobą niepojednany i wtedy cierpi jego rodzina. Ty cierpisz, Boże, najbardziej teraz, kiedy my cierpimy z powodu pandemii, z powodu tej niemożności odpowiedzi na pytania, poradzenia sobie, z powodu tej rozłąki z bliskimi. Teraz najbardziej cierpiący jest Pan Bóg. Dlatego wszystko zaczyna się tak naprawdę i myślenie o wieczności, i posiadanie nadziei, też myślenie o śmierci zaczyna się od obrazu naszego, od naszego obrazu Boga. Jakiego Boga ja w sercu noszę? Czy tego, którego wyznawałem w Wielki Piątek, Wigilię Paschalną, przez całą oktawę w tamtym tygodniu w Święto Bożego Miłosierdzia, Boga, który z miłości, żeby nam udowodnić, że nas kocha, na siebie bierze teraz całe zło i mówi, ja Cię kocham, człowieku, ja jestem tam, gdzie ty cierpisz najbardziej. Tylko ci proszę, zaufaj. No właśnie, czy ja potrafię Bogu zaufać? Dzieci, kiedy ufają rodzicom, to pozwalają im na różne rzeczy, bo wiedzą, że im krzywdy przecież nie zrobią, tak? Na zastrzyk, na jakieś inne sytuacje dla dziecka niezrozumiałe. No, dlatego tak naprawdę, żeby zrozumieć wieczność, żeby mieć nadzieję, trzeba ciągle wracać do Chrystusa. I proszę pamiętać, że my go nie mamy zrozumieć tylko intelektualnie. My podajemy oczywiście wiadomości, bo mamy rozum. To nam bardzo jest potrzebne. Natomiast chodzi o taką głęboką więź. No to, czego uczyła nasza święta siostra Faustyna, Jan Paweł II. No Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Boże miłosierdzie. Pan Jezus, mam przed sobą tutaj taki kalendarz, cytat na dzisiaj z dzienniczka. Dusze, które szerzą cześć mojego miłosierdzia, osłania mnie przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Kiedy będą patrzeć w moje oczy, to już ja teraz dopowiadam, to będą widzieć tą miłość. Jeżeli w tę miłość wierzyły podczas życia, to nawet jak się wywróciły, noga im się powinęła, ale wracały do mnie, wracały, to nigdy nie uwierzyły, że jestem niedobrym satrapą, ale jestem tym, który przychodzi po to, żeby pomóc. I takiego mnie będą widzieć też w momencie śmierci. No tak to widzę.
Proszę księdza, to bardzo piękne, co ksiądz powiedział. Nie wiem, jak to nazwać, czy refleksja, przemyślenie, ale myślę sobie o tych wszystkich osobach, które obecnie umierają w osamotnieniu, w wielkiej liczbie. Co ksiądz na to? Bo ci ludzie nie myślę sobie, że są w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. Czy oni mogą wzbudzić sobie tego rodzaju myśli, taką ufność, jaką ksiądz tutaj nam zaprezentował?
Tego nie wiem. Wiem,
jak się odnosić w ogóle do tych informacji o setkach zmarłych, o tych osobach zmarłych, które są na lodowisku, oczekując na pogrzeb?
Ja się pytam ciągle tylko w ten sposób. A czy Pan Jezus tego nie wie? Ja wiem, że ktoś może teraz powiedzieć, no, że wszystko polewam tak zwanym mistycznym sosem, ale ja uważam, że ja po prostu nie potrafię patrzeć na rzeczywistość i nie chcę patrzeć inaczej, jak właśnie przez okulary wiary w Jezusa Chrystusa. I proszę, co ja myślę, to jakby to może być mało takie autorytatywne, ale Benedykt XVI, ten, który zna także drogę, która wiedzie przez Dolinę Śmierci, ten, który nawet na drodze całkowitej samotności, pomyślmy o tych ludziach pod respiratorami, na której nikt nie może mi towarzyszyć, idzie ze mną i prowadzi mnie, abym ją pokonał. On sam przeszedł tę drogę, zszedł do Królestwa Śmierci, a zwyciężywszy śmierć, powrócił stamtąd, aby teraz towarzyszyć nam i by dać nam pewność, że razem z nim można tę drogę odnaleźć. Świadomość, że istnieje ten, który również w śmierci mi towarzyszy i którego kij i laska dodają mi pociechę, tak że zła się nie ulęknę, stała się nową nadzieją. Ja myślę tak właśnie, że Pan Jezus nam towarzyszy tam, gdzie już ludzie żadni nie są w stanie nam towarzyszyć. Przecież nasza miłość do innych jest tylko dalekim odblaskiem miłości Boga do nas. Moje pragnienie towarzyszenia ludziom w tych momentach, na które czasami nie mam ani możliwości, ani siły, ani emocjonalnych zdolności, bo te wszystkie rzeczy mogą nas przerastać, ale te moje pragnienia, takie szczere, święte, pobożne, dobre, przecież one są tylko dalekim odblaskiem jednego wielkiego, podstawowego pragnienia Bożego. Więc ja jestem przekonany, że Bóg jest przy tych ludziach. My tego nie zbadamy, my tego nie wiemy. Czasami ktoś ma takie świadectwo, kto właśnie wyzdrowiał, był, może to powiedzieć. To jest dla nas tajemnica i my też tej tajemnicy nie możemy próbować rozłożyć na czynniki pierwsze, bo wtedy chcemy z Pana Boga zrobić przedmiot, który można zbadać, rozłożyć i powiedzieć, teraz już wiem, teraz już mam, teraz właściwie ja jestem mądrzejszy, bo Boga do końca poznałem. Dlatego rozum używać, ale ciągle pamiętajmy, że nasz rozum nam mówi, szczególnie w tych sytuacjach, które są teraz. Chwyć się Bożego serca, to nie jest nierozumne. To nie jest przejaw naszego dewoctwa, to jest przejaw też naszego rozumu. Ja mam pragnienie życia, chcę, żeby inni ludzie żyli. wiem, że tu się życie musi skończyć, więc chcę, żeby żyli w wieczności. Robię tyle, ile mogę. Pytam się Pana Boga, co mam robić, ale tam, gdzie ja nie mogę, to wiem, że jest Pan Bóg. Przecież On jest pierwszy, który tam chce być. Dlatego dzisiaj o godzinie 15, w godzinie miłosierdzia, będę odprawiał jak co niedzielę tutaj w Górce Klasztornej mszę świętą w takiej intencji. Po pierwsze o nawrócenie dla grzeszników, czyli dla nas wszystkich, ale szczególnie tych, którzy dzisiaj no, świadomie nie myślą o Panu Bogu, w ogóle go nie zapraszają w perspektywę swojego patrzenia na tę sytuację. No i od razu w tej samej intencji prośba o szybkie ustanie epidemii. Ja wierzę, że to Pan Bóg się nami teraz zajmuje. Naprawdę. No, spróbujmy tak myśleć. O, może takie zadanie do następnego naszego spotkania, jeśli Pan Bóg da. Spróbujmy wprowadzać w naszą świadomość, w myślenie o tym, co się dzieje, w nasze rozwiązania, myśl o Panu Bogu jako dobrym i wszechmogącym Ojcu Miłosiernym. No zobaczmy, co nam wyjdzie. No wiarę trzeba przeżywać. Nie wolno jej tylko przeintelektualizowywać, bo ona wtedy nie wpływa na nasze życie. No niech to będzie konkretne jakieś postanowienie, do którego zapraszam po tej audycji. Wprowadzajmy w te wszystkie nasze przemyślenia myśl o Bogu. On jest, On żyje, On prowadzi, On wie, co się dzieje. On nie chce, żebyśmy cierpieli. On potrafi nas tego wyprowadzić. No i dlatego jest nadzieja.
Tak, dziękuję bardzo. Amen mogę powiedzieć na to wszystko. Proszę księdza, porozmawiamy teraz z radiosłuchaczami, dobrze?
Dobrze.
Jeżeli zechcą do nas zatelefonować. Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj telefonicznie oczywiście księdza doktora Bogdana Kulika, misjonarza Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. Jeżeli Państwo zechcą rozmawiać z księdzem, to podaję telefony 56, numer kierunkowy do Torunia 655-23-55, 655-23-56. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, tak? 48-56 to kierunek, 655-23-33. 655-23-66 oraz dwa numery telefonu dla słuchaczy w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Oczekujemy na Państwa głosy. Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, Urszula z Mazowsza mówi.
Witamy Panią Urszulo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam prowadzących. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Chciałam po prostu powiedzieć takie króciutkie świadectwo, bo miałam tą łaskę, że przy mnie odchodziło kilka osób do wieczności. No i tak pierwsze właśnie, że poproszono mnie, osoba, która już chorowała na nowotwora dłuższy czas, raptem zasłabła, no i jakoś zupełnie straciła żona głowę tego odchodzącego. Pogotowie w Konno, więc poszłam, zorientowałam się, że sprawa jest już do odejścia, więc proponowałam, żeby poprosić księdza i pozwolić mu spokojnie odejść. I rzeczywiście, no modliliśmy się, rodzina się zebrała, modliliśmy się. Przyjechał ksiądz, udzielił sakramentów i spokojnie odszedł do wieczności. I to byłam bardzo zadowolona z tego, że tak miałam tą łaskę, że w taki sposób pomogłam. I jeszcze odejście mojej mamusi, mojego brata, które się odbyło identycznie w odstępach 4 lat, gdzie również już przed odejściem widać było, że już będzie odejście, a po prostu chciałam poprosić kapłana, który często od wielu lat posługiwał w naszym domu, mamusi przez 6 lat przed śmiercią, więc czekaliśmy, już mamusia żółkła, już odchodziła, no ale ja uważam, nie będziemy wzywać, poczekamy. No i ksiądz przyjechał, wyszedł z mamusi, bo myśmy się modlili, no, ale na chwilę tam wyszliśmy, ale mamusia już była nieprzytomna i weszliśmy, modląc się oczywiście. A mamusia na cały głos powiedziała, modlmy się i modliła się mocno z nami. To było dla nas niesamowite doświadczenie i dosłownie w identyczny sposób. Brat, który również czekaliśmy na kapłana, on wprawdzie po prostu włączył się w modlitwę.
Bardzo pani dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Tak, proszę księdza.
Tak, mogę powiedzieć
tak,
słowo?
No, proszę,
bardzo,
proszę.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. Takie ważne słowa z tego biorę jako perłę i przekazuję tutaj państwu. No właśnie, pani się ucieszyła z tego, że mogła być pomocna w tej sytuacji odchodzenia. Właśnie,
i nadała, drodzy, jakiś kierunek może
tak,
też.
Tak, nadała kierunek, no właśnie, kiedy tam małżonka straciła głowę w tych sytuacjach, przecież to są dla nas sytuacje graniczne.
To, i możemy rzeczywiście
obok pomoże.
Zagubić
to jest
się.
Zadanie nas wszystkich. Nas wszystkich, żeby innym pokazywać wieczność. Nie tylko człowieka, który no właśnie, powiedzmy sobie, jest do tego jakoś tam przygotowany przez studia, ale to jest element naszej wiary. I teraz, jeżeli ja nie mogę komuś nawet tego powiedzieć, teraz nie mogę się z kim skontaktować, to chwytajmy za różaniec, chwytajmy za koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przyjmując komunię świętą, czy sakramentalnie, czy duchową, módlmy się za ludzi, którzy są umierający, albo którzy są właśnie w grzechu ciężkim i nie myślą o tym, żeby się przygotować. My uderzamy, tak sobie to pozwalam powiedzieć, w centralę, czyli uderzamy w niebo i teraz centrala, niebo, Pan Bóg konkretnie wie, gdzie, jak teraz pomagać. Dlatego włączajmy się.
Przypominając ten model księdza, strzałka, tak?
Tak, strzałka. A potem róbmy to, co do nas należy i co możemy robić. Zasada jest taka, zawsze mamy zabierać się za to, co możemy w danym momencie robić, a nie za to, czego nie możemy. No bo to wiadomo, że to jest po prostu para w gwizdek, kula w płot. Jak ja będę się teraz zastanawiał, że ja nie mogę dotrzeć na koniec świata i będę siedział i płakał, no to co z tego? To bym powinien wziąć w tym czasie, zrobić coś, co mogę zrobić. Nawet jeżeli jestem zamknięty w domu, tak?
Tak. Proszę księdza, mamy następny telefon,
proszę,
tak?
Proszę bardzo.
Słuchamy, halo?
Chrystus zmartwychwstał, aleluja.
Sprawiedliwy zmartwychwstał, aleluja.
A my razem z nim, aleluja.
Witam bardzo serdecznie gościa, księdza doktora, a także panią, pani Basieńko. Witam radio słuchaczy, tak. No i oczywiście witam ojca przy konsolecie. Ja chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, ponieważ wiele podróżuję, a podczas pielgrzymek doświadczam wielu takich nadzwyczajnych znaków. Między innymi podróżując po Jeruzalem, byliśmy także w Bazylice Grobu Bożego. Ja byłam z małą grupą. W towarzystwie oczywiście jako przewodnik uczestniczył ojciec franciszkanin z Krakowa. I kiedy przechodziliśmy między innymi przez grób Pana Jezusa, wiadomo, jest osoba, która porządkuje ten ruch. Przechodzimy bardzo powoli. Nagle Pan, który zakonnik, takim gestem, uderzając mnie w rękę, takim delikatnym uderzeniem, wskazuje, że ja mogę zostać. Wszyscy przeszli z mojej grupy, a ja sobie pomyślałam, Panie Jezu, jestem w Twoim grobie i jestem jakby wyróżniona, mogę zostać dłużej. Przecież Ty żyjesz, bo wiem o tym, zmartwychwstałeś. Dlatego był to dla mnie niesamowity znak, jaki daje, no, poprzez tego zakonnika. Byłam dotychczas tylko raz w Jerozolimie i innych miastach Ziemi Świętej. Chodziłam szlakiem, śladami Jezusa. Towarzyszyło mi bardzo wiele znaków nadzwyczajnych. Czy w Gospodzie Dobrego Samarytanina na pustyni Judzkiej.
Proszę pani, halo?
Tak.
Bo dzisiaj rozmawiamy o śmierci właściwie i czy no te pani doświadczenia przełożyły się jakoś na pani refleksję?
No właśnie. Dlatego jak bliskim jest dla nas ta sytuacja, jak bliską jest, że nawet w takiej sytuacji, jak byłam, mogę powiedzieć, że ten grób Pana Jezusa, który żyje, który daje nam świadectwo, daje nam znak, że jest pusty, że zmartwychwstał. Także nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej sytuacji życiowej, która byłaby bez wyjścia, bo Jezus zmartwychwstał, jak powiedział, jestem z wami do końca świata.
Tak, dziękujemy Pani bardzo serdecznie.
Bardzo dziękujemy.
Tak? Proszę księdza.
Tak, no właśnie, Pani zwróciła uwagę na dwie ważne rzeczy. To, że zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, tak? To nie jest mit, bajka i to jest podstawa naszej nadziei. I On dał nam obietnicę naszego zmartwychwstania, czyli że nasze życie ma sens i to jest podstawa naszej nadziei. I druga rzecz ważna, no właśnie, że każdy z nas może w jakiś sposób w ciągu życia doświadczyć tych chwil, w których czuje, że Bóg jest. I też takie moje zaproszenie tutaj do kochanych radiosłuchaczy, kieruje, no przypomnijmy sobie dzisiaj te chwile w naszym życiu, w którym tak mieliśmy takie poczucie, że Pan Bóg naprawdę jest. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład się waliło, paliło, było trudno w naszym życiu. Wszystko jakby krzyczało, że nie, że wszystko jest przegrane, a tu gdzieś przychodzi jakiś
znak. A wszyscy
znak.
Takie sytuacje mamy, tylko czy je odczytujemy? To jest problem.
To jest, czyli trzeba mieć w sobie ten wysiłek, prawda? Ale proszę też pamiętać, że Pan Jezus wie, jak się dostosować do nas, żeby do nas przemówić. Ojciec wie, jak mówić do dzieci, ale my tak mamy nasłuchiwać.
Właśnie o to chodzi, tak. Mamy być czujni, tak.
Z głową w tylu rzeczach i nie widzieć, prawda, tego, że Pan Bóg daje znać.
Tak. Dziękuję bardzo, proszę księdza, odbierzemy telefon następny, jasne. Dobrze? Halo, słuchamy?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
A to chyba jest świdnica.
Śląska pozdrawia ojca Bogdana, doktora Kulika i kłaniam się pięknie. Dziękuję za tak wielką, bogatą tą naukę, że naprawdę aż mąż i mąż słuchaliśmy z takim bardzo wielkim przeżyciem, bo nie znajdujemy słów, by wypowiedzieć to, co czujemy, ale wierzymy i staramy się przekonać o tym samego siebie, że śmierć nie jest końcem, ale jedynym przejściem do niewypowiedzianego uwielbienia i życia, które nie ma granic, ale teraz tych dniach, które przeżywamy, ale już chociaż dobrze, że może już większa ilość uczestniczy w kościele, to ja już się tak cieszę z tego, bo byłam taka zatęskniona za kościołem i dziękuję za ten piękny wykład. Potrzeba by nam takiego wykładu bardzo często teraz, żebyśmy się ubogacili, bo jesteśmy zagubieni po prostu. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiam panią Barbarę i ojca Dariusza, który mnie połączył.
Dziękujemy pani serdecznie.
Dziękujemy za ten miły
pani
głos.
Zapewne z apostolstwa dobrej śmierci, tak, proszę księdza.
Tak, świdnica, tak. Pani Maria, ja już ten głos poznaję i bardzo dziękuję za takie wierne trwanie w naszym apostolstwie.
Tak, odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja się mogę włączyć do
bardzo prosimy.
Audycji na temat śmierci?
Tak, słuchamy panią.
Moje imię Elżbieta. Powiem o przypadku, który miałam, kiedy byłam jeszcze młodą dziewczyną. Już byłam mężatką, miałam poważne schorzenia, leżałam w szpitalu. Na sali pooperacyjnej mieliśmy panią, która kiedy kapłan przychodził z posługą, bardzo się denerwowała, przeklinała, wyzywała do kapłana, wyzywała Chrystusa, miała pretensje do kościoła. Po pewnym czasie zbliżyłam się do tej pani, wysłuchałam jej historii życia. I kiedy ksiądz był za tydzień, podeszłam do księdza, powiedziała mi o tym wszystkim, co się z tą kobietą działo, dlaczego po prostu przygotowana już do ślubu kościelnego, tego ślubu nie wzięła. Powiedziałam, w jakim jest stanie. Kapłan mówi, dobrze, on przyjdzie do niej. Przyszedł, wyspowiadał ją. I proszę sobie wyobrazić, czy ta kobieta płakała. My wszyscy na sali płakaliśmy, kiedy ona przyjęła tą komunię i czekała na następny tydzień, żeby znowu tą komunię przyjąć. Umarła potem w stanie łaski uświęcającej. I co chciałam przez to powiedzieć, że nie można nikogo przekreślać. Nie znamy nikogo z historii życia, nie znamy ich zranień. I powinniśmy wszystkich ratować, nie tylko tych, o których wiemy, że są katolikami, chodzą do kościoła i przyjmują tą komunię i wierzą w tego Chrystusa.
No bardzo pani dziękuję za to świadectwo. Dziękuję i pozdrawiamy panią serdecznie. Proszę księdza.
Bardzo dziękuję. Dokładnie tak jest, dlatego że Pan Jezus umarł i chce ratować wszystkich bez wyjątku. Wszystkich. Dlatego my się modlimy podczas tej pandemii.
Ale dlatego też, proszę księdza, potrzeba takich apostołów jak pani Elżbieta,
że
prawda?
Tak. Dlatego dziękuję, tak, proszę właśnie. Wszystkich, którzy słuchają, to żeby nabrali też odwagi do tego, że i przekonania, że też mogą być apostołami i w każdym, w innym wymiarze, prawda? Nie każdy ma też może siłę, odwagę iść, czy możliwość komuś pomagać, mówić o tym, ale wracam do tego, co są słowa Pana Jezusa, do świętej siostry Faustyny, czyń miłosierdzie, czynem, możesz słowem, a jak nie możesz, to modlitwą. Tak, modlitwą właśnie. Możemy zawsze, prawda?
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słucham. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Pozdrawiam panią Barbarę i księdza, który jest, nie znam, ale pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego, a chciałam dać takie życiowe świadectwo.
Słuchamy.
Ja, będąc przy śmierci mojej mamy, która należała do świętego Franciszka świecki jest taki zakon świętego Franciszka i byłam przy śmierci, kiedy mama odeszła, no to tam druga w nocy, o 9 wieczorem odeszła, a o 2 w nocy ja położyłam się spać, żeby troszkę się przespać, więc w tym pierwszym, aha, i kiedy odeszła, no to wtedy, bo to było na wsi, koło Radomia, przyszły takie dwie ciocie, które trzeba było ubrać tam wszystko, ale mówią do mnie, ja mam na imię Maria, Marysia nie ma tego sznura świętego Franciszka z kaplerza, a ja mówię, ciociu, jutro pojadą, to wszystko kupią. I kiedy poszłam spać o 2 w nocy, to pierwszy sen, który miałam, to moja mama, ja tam nie mieszkałam, mieszkałam w Warszawie, a moja mama koło Radomia na wsi. I mam sen, moja mama mi się śni i mówi, Marysia, idź na górę, tam jest takie łubiane pudełko pod krokwią, przynieś go.
I tam jest sznur.
Tak, i ja obudziłam moją siostrę z bliźniąt, jestem, Zosię, i mówię, Zosia, chodź, idziemy na górę, mama mi się śniła, że tam jest łubiane pudełko na górze. No i ja takie latarkę, jak do obory się chodzi, do zwierząt, zapaliłam, jej przyświecałam, ona po takich schodach drewnianych poszła na tą górę. Rzeczywiście było to pudełko. Przyniosliśmy do domu, 3 nad ranem, na stół, otwieramy, a tam jest sznur świętego Franciszka, skaplerz i inne jeszcze tam były rzeczy, które ja do dzisiaj, maleńki skaplerz był, który do dzisiaj zawsze go z sobą noszę i taki obrazeczek, wszystko to mam 50 lat, moja mama nie żyje i ja to wszystko zawsze przy sobie mam, ale chcę powiedzieć, że faktycznie o dobrej śmierci, moja mama należała całe życie do świętego Franciszka, z tym zawsze miała taką regułę, zawsze była w brązowej sukience i ekry bluzeczce, nigdy kolorowe sukienki, tylko tak jak święty Franciszek. No ponieważ była rolniczką, to nie mogła, prawda, do pola chodzić, ale do kościoła zawsze szła ubrana w taki właśnie strój jak święty Franciszek, tylko koło buzi miała takie jakieś tam jasną bluzeczkę. I powiem to, że naprawdę i mnie uprosiła tą łaskę, chcę powiedzieć, że pielgrzymując 50 lat na Jasną Górę pieszo, ja Maria, ja łzami nie umiem podziękować Bogu za te łaski, które mi każdego dnia mnie obsypuje tyle lat, a mam 85 lat. I proszę, pani Basiu, mówię szczerze, zawsze i teraz było mi tak smutno, że nie można było iść do kościoła, bo ja co sobota u nas w kościele jest Najświętszy Sakrament, co sobota wystawiony po mszy po 18 do 20. Zawsze byłam, wczoraj byłam, się tak ucieszyłam, bo już można było wejść teraz do kościoła, a tak to dzwoniłam do proboszcza, to powiedział, no nie, pani Mario, niech pani nie przychodzi, niech pani tego w domu zostanie, bo tylko 5 osób trzeba. I bardzo za wszystko Bogu dziękuję. I ze łzami w oczach mówię, tak, jest.
Pani Mario, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. A szczególnie za tę postawę taką wdzięczności za wszystko, co jest. Proszę księdza.
Właśnie tego musimy się uczyć, bo wdzięczność rodzi hojność, tak? Tak sobie ciągle powtarzam, że jeżeli Pan Jezus widzi, że ja jestem wdzięczny Mu za to, co mam, że ja dostrzegam te dary, które mi daje, no to On się cieszy i mi da następne, dlatego że On chce dawać. Przecież Jego prawem jest prawo nadmiaru. On nie liczy swoich darów, chce dawać jak najwięcej. Dlatego bardzo Pani dziękujemy za wdzięczność i proszę też pielęgnować, i my wszyscy pielęgnujmy tą tęsknotę za Panem Jezusem, żebyśmy, kiedy już będziemy mogli bez ograniczeń znowu wrócić do kościołów, do sakramentów, żebyśmy to zrobili. A teraz pamiętajmy, że Pan Jezus jest w stanie przechodzić nawet przez drzwi zamknięte i kościołów, i naszych domów. Jednego nie chce łamać naszych zamkniętych serc, dlatego je otwierajmy, bo On puka, no choćby przez to, że teraz o tym rozmawiamy.
Po prostu czeka na otwarcie nasze. Dokładnie. Bardzo dziękuję Pani Mario, serdecznie Panią pozdrawiam. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tereska z Chałupek Demiańskich. Króciutko, bo pewnie mało czasu. Chciałam tylko takie dać świadectwo, bo teraz rocznica będzie 15 maja śmierci mojego męża Józefa. I on pół roku tylko chorował na raka jelita grubego. A tak wierzyłam strasznie, że to on wyzdrowieje do końca. Te nadzieje miałam i nadzieję w Bogu i radość. Ale bym powiedziała tak, to był, tak bym to nazwała, to był ból, radość bólu. I mam czterech synów i nie wiedziały mi, co to będzie, bo wszystkiego mi do końca nie powiedziały. Ja mówię, od pierwszego ma mąż brać chemię. Jest was czterech. Mówmy tajemnice różańcowe. Czterech was jest, każdy po kolei, a ja sama oddzielnie. Odmówimy te pompeńskie różnice, te tajemnice o zdrowie dla męża. No minęło te 54 dni. Potem jeszcze usłyszałam takie radiofara było, że 9 dni nowenna taka nieustająca, żeby przez 6 dni się modlić, a mąż już nie było nadziei i po tych tajemnicach poszedł do hospicjum. Poszedł do hospicjum, no to wszystkie mówię, to już nie ma nadziei, nie wróci. A my jak jeszcze modliły się dzień i noc, ja po pół godziny modlitwy były, 48 osób, toż tak szybciutko mi się uskładało, pierwsza rodzina i znajome, wszystko tu po kolei. I jak on był w tym hospicjum, wyszedł z hospicjum po tygodniu w stanie dobrym, ja uważam, że to już jest cud, bo nie, doktorka powiedziała, że on nie doczeka chemii, terminu, a tu on wyszedł z hospicjum i tę chemię normalnie jeszcze wziął. Potem było 3 maja w tamtym roku, ja poszłam na pielgrzymkę do Leżańska jako cud uzdrowienia dla męża, na nogach poszłam, a mąż był po tej chemii, wziął 4 chemie, 5 chemia miał wziąć i potem, po tych 2 tygodniach, nie wiem jak, ja chyba wiem jak to i dziękuję Bogu za to, jak to zrozumieć. Poszłam do klasztoru i mówię, daję na ofiarę za cud uzdrowienia męża mszę świętą odprawić. Jak ksiądz się pyta, był cud, a ja uważam, że był cud, bo on już miał nie żyć, a jednak jeszcze doczekał tej chemii, to wszystko. I to ksiądz mówi, to msza będzie odprawiana gdzieś do 2 tygodni.
Proszę pani, musimy kończyć naszą audycję.
A mąż umarł do 2 tygodni. Ja miałam tę nadzieję i pokój do tej pory. Jak mam to zrozumieć?
To już oddajemy głos księdzu. Panią pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo
dziękujemy.
Dziękuję. Ja powiem tylko tyle. Słuchając pani świadectwa, dokładnie przechodziłem przez etapy mojego towarzyszenia, mojemu tacie, który bardzo podobnie chorował też na raka i też zmarł. I po jego śmierci po prostu głęboki pokój w moje serce. Jakby Pan Bóg zesłał, który trwa od 12 lat, że jeżeli było tyle modlitwy, tyle ludzkiego też starania, a Pan Jezus jednak zabrał, to tak było dla taty najlepiej, a nam dał siłę, żeby żyć dalej. I niech to będzie taka konkluzja tego naszego spotkania, że przecież my wiemy, gdzie idziemy. My nie idziemy w nieznane, w pustkę. Jeżeli tylko chwycimy się tego, co dał nam Chrystus, a przez 2000 lat, mimo ataku, wyśmiewania, niezrozumienia, ciągle głosimy to, jest śmierć, jest zmartwychwstanie, głosimy ten realizm życia, który nie kończy się tu tylko na ziemi, tylko jest tam, to mamy prawo mieć pokój po śmierci naszych bliskich, bo przecież my się z nimi spotkamy. Chodzi tylko o to teraz, żebyśmy my też tam dotarli. Także bardzo Pani za to dziękuję. Przeżyłem to bardzo osobiście, co Pani mówiła. I pokój w sercach po śmierci bliskich jest znakiem działania Pana Boga.
Tak. Proszę księdza, bardzo dziękuję. Ja może zakończę cytatem z Ojca Świętego, ze słów Ojca Świętego Benedykta XVI. Również z tej pozycji jest nadzieja, bo jest życie wieczne. To jest również cytat, który ksiądz zamieścił w swoim tekście z tej książki. Jeżeli będziemy wypierać się śmierci, to nie nauczymy się także obchodzić właściwie z życiem. Życie i śmierć należą razem. Życie może być udane tylko wtedy, kiedy zdołamy we właściwy sposób wyjść śmierci naprzeciw. Proszę księdza.
Dokładnie. Ostatni jeden z biskupów, jeżeli nie mylę, był to nasz ksiądz biskup Jan Tyrawa z Bydgoszczy, zacytował takie słowa. Powiedział, kto nie wie, że jest osobą śmiertelną, tak naprawdę nie ma drugiemu nic istotnego do przekazania.
Nie żyje prawdziwie tak naprawdę.
Dokładnie, brakuje mądrości, bo mądrość to nie jest sama wiedza, ale to jest zdolność patrzenia w perspektywie na całe życie, tak? To jest zdolność patrzenia w perspektywie końca. W każdej rzeczy końca patrzaj, jak mówił jeden z poetów polskich, jeżeli się nie mylę, Biernat z Lublina. Może się mylę. Biernat z Lublina. W każdej rzeczy końca patrzaj. Więc żyjmy w perspektywie celu, czyli spotkania z Chrystusem, miłości, bo Pan Jezus jest obecny i dlatego mamy odwagę zwracać się do wszystkich na falach, poprzez radio, używając fal radiowych.
Dziękuję bardzo, drodzy bardzo Państwo. Dziękuję bardzo księdzu. Pozdrawiam wszystkiego, co najlepsze życzę do następnego jakiegoś spotkania, a życzmy sobie też, żeby te słowa, które ksiądz wypowiadał dzisiaj, takie piękne, ale też bardzo prawdziwe i odważne, proszę księdza, odważne, jakoś w nas zaistniały, zaowocowały w radiosłuchaczach. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz. Życzę wszystkiego, co najlepsze.
To ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj w audycji pod tytułem Jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Gościliśmy księdza doktora Bogdana Kulika, misjonarza Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali, włączyli się w audycję. Ojcu Dariuszowi serdecznie dziękuję, a za tydzień zapraszam na spotkanie z panią psycholog. Będziemy mówić o wsparciu psychicznym, psychologicznym. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.